Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. My już teraz przenosimy się do Słupska. Tam Przemek Woś i nasi goście. Witajcie.
Dzień dobry Magdo. Dziś o demografii. Czy czeka nas wyludnienie obszarów i tak już dziś mniej zamieszkałych? Dlaczego Polacy mają tak mało dzieci i co na to mogą poradzić samorządy, by ten trend odwrócić? Czekamy na Państwa SMS. Jaka jest Państwa opinia w tej sprawie? 603-06-0606 i nasi goście. Miała być Magdalena Gryko, burmistrz Kępic, ale niemniej witamy wiceburmistrza Kępic Macieja Haberskiego. Dzień dobry. Pani burmistrz, rozumiem, zajęta przed sesją ostatnio w tym roku.
Dokładnie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Socjolog Maciej Maraszkiewicz, Akademia Pomorska w Słupsku.
Dzień dobry.
I czekamy na wójta Kobylnicy Leszka Kulińskiego, który za chwilę ma do nas dotrzeć. Najwięcej dzieci w kraju rodzi się w województwie pomorskim, zwłaszcza w powiatach kartuskim. W powiecie kartuskim, tak wynika z raportu Dzieciolubne obszary Polski, demografia profesora Piotra Szuchalskiego. Na statystyczną pomorzankę w wieku 15-49 lat przypada średnio 2,17 dziecka. Tak było w roku 91. W 95. współczynnik wynosił 1,66. 2014 już tylko 1,39. Pomimo spadku wskaźników, to właśnie na Pomorzu notuje się największą liczbę narodzin w Polsce. Najbardziej dzieciolubne powiaty to kartuski, wejherowski i bytowski. Maciej Haberski, powiat słupski. Jak to wygląda u pana?
Jeżeli chodzi o narodziny, to cały czas oscylują na terenie gminy w okolicach 80. 100 niestety narodzin.
A ile osób umiera mniej więcej?
Zawsze więcej. Zawsze więcej. Jest to ten trend minusowy, ale w stosunku do poprzedniego roku, ten rok jest lepszy. Dane na dzień wczorajszy, który sprawdzałem dla Państwa, to jest już 78 narodzin.
Czy jest szansa, że będzie rekord?
Już jest o 5 więcej niż było w zeszłym roku.
Aha, czyli jest więcej.
Na pewno nie dogonimy gdzieś tam lat 90., gdzie były narodzin powyżej 100. Na terenie gminy, ale no już jest lepiej niż w roku poprzednim, także zgonów jest o kilka mniej.
To może będzie coraz lepiej. Maciej Maraszkiewicz, dlaczego Polacy mają tak mało dzieci? Dlaczego nie chcą mieć dzieci albo odkładają te decyzje na później?
To wynika z wielu czynników, które nakładają się na to, że Polacy odkładają decyzję o dzieciach na później, albo że nie chcemy mieć dzieci. No, między innymi z tego, że trochę rynek pracy też wymusza. No, wyobraźmy sobie młoda kobieta, która kończy szkołę średnią, no to podejmuje studia, zarówno też mężczyzna. Dziś to nie są tylko jedne studia, ale również drugie. Studia podyplomowe, staże, doświadczenie zawodowe, no, powoduje to, że no, zazwyczaj odkładamy na później decyzję o zakładaniu rodziny, czy też żeby mieć dzieci. No i dane to pokazują, pomimo tego, że cenimy sobie bardzo w życiu jak takie wartości jak zdrowie, rodzina, miłość, no to też sobie cenimy bardzo wysoko pracę zawodową i tą stabilizację. I zazwyczaj dziś młodzi ludzie wychodzą z założenia, że najpierw ta stabilizacja zawodowa, a dopiero później zakładanie rodziny. Ja akurat mam przyjemność pracować z młodymi ludźmi, no i tak jak oni mi mówią, że nie problem jest założyć rodzinę i mieć dzieci, tylko później za co utrzymać rodzinę. Póki są młodzi, no to chcą jednak zdobywać te doświadczenie zawodowe, uczyć się, no i gdzieś osiągnąć tą stabilizację zawodową. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą stabilizację zawodową, to każdy inaczej rozumie, nie? Ale względnie no, takie zarobki, że spokojnie rodzina może wyżyć od miesiąca, od początku miesiąca do końca miesiąca.
Wójt Kobylnicy Leszek Kuliński, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam.
Jak to w gminie Kobylnica? Coraz więcej dzieci się rodzi, coraz mniej ludzi umiera, czy coraz więcej? Jak to wygląda? Czy ta średnia...
U nas od dłuższego czasu jest tendencja wzrostowa i możemy pochwalić się chyba tym dużym przyrostem naturalnym, ponieważ mamy dodatnie saldo. To tak trochę brutalne jest, ale dodatnie saldo, jeżeli chodzi o zejścia czy zgony, a urodzenia. Mogę powiedzieć tak, że w roku 2015 urodziło się 140 dzieci, a w roku 2016 na 23 grudnia i spodziewamy się, że jeszcze to będzie, bo urodziło się 128 dzieci. Także ten przyrost jest. Natomiast jeżeli chodzi o zgony, to jest to około setki. Czyli, znaczy niecałe nawet, bo 96 osób zmarło.
I oby tak zostało.
Tak, i ta tendencja widać, że jest wzrostowa, dlatego że patrzymy na migrację i ludności, to też jest na plus. Niektórzy mówią tak, że migracja to jest z miasta Słupska. To nieprawda, nie tak do końca. Dlatego, że praktycznie jeżeli co roku około 300-400 ludzi się osiedla na terenie gminy Kobylnica, miejscowości Kobylnica, Bolesławice i Łosino, to tylko to jest połowa mieszkańców Słupska. Natomiast druga połowa to są mieszkańcy, którzy przybywają z różnych rejonów kraju, bo to związki małżeńskie zawierane są i są to kobiety czy mężczyźni z innych rejonów kraju, którzy się osiedlają na terenie, przychodzą za swoją połową i u nas zaczynają mieszkać. I też to ma takie odwrotną tendencję, bo na przykład ze Słupska przenosi się do Kobylnicy 215 mieszkańców i tak było w roku 2014, 15 i 16. Natomiast do Słupska wyprowadza się 80 mieszkańców. Czyli
też pan zyskuje.
Zyskujemy, ale nie można mówić, że tylko ze Słupska pozyskujemy mieszkańców, bo na 400 mieszkańców praktycznie połowa tylko jest to pochodzi z miejscowości Słupsk.
Co dalej z demografią? Co zrobić, żeby ten trend poprawić? Czekamy na państwa głosy pod numerem SMS-owym 603-06-06-06. Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, jest kwadrans po 9. 19 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o demografii. W Polsce notujemy jeden z najniższych natężeń urodzeń w Europie. W 2013 roku naszą dzietność, niższą dzietność niż w Polsce, odnotowano jedynie w Portugalii 1,21 dziecka i Hiszpanii 1,27. Najwyższy poziom dzietności notowany jest w krajach zachodniej i północnej Europy. Najwyższy był we Francji 1,99 i w Irlandii 1,96. Dalej mamy Islandię 1,93, Szwecję 1,89, Wielka Brytania 1,83. Zdaniem Głównego Urzędu Statystycznego decyzje o posiadaniu dziecka, podobnie jak decyzje o zawarciu małżeństwa, młodzi Polacy podejmują po tym, jak zdobędą wykształcenie i osiągną stabilizację ekonomiczną, czyli około 30 roku życia. Nasi goście: Maciej Haberski, wiceburmistrz Kępic, Leszek Kuliński, wójt Kobylnicy i socjolog Maciej Maraszkiewicz, Akademia Pomorska w Słupsku. Czy samorządy w ogóle mogą w jakikolwiek sposób stymulować, zachęcać ludzi do tego, żeby mieli więcej dzieci? Maciej Haberski.
Może nie tyle stymulować, co pomagać. Pomagać rodzinom. Dlatego na terenie gminy Kępice w każdej szkole działa, w każdej szkole wiejskiej działa oddział przedszkolny, gdzie rodzice mogą, to co pan redaktor powiedział, bardzo ważne, dalej się realizować zawodowo. Bo wcześniej był ten problem wskazywany, że matka była wyłączona z pracy zawodowej gdzieś do tego 7 roku życia, co najmniej, zanim dziecko nie poszło do szkoły. Już 3-latki mogą trafiać do takich punktów przedszkolnych, w szczególnych przypadkach dzieci 2,5-letnie, a w samych Kępicach jest żłobek dla dzieci od pół roku życia, pierwszego ich, mogą tam trafić i powiem szczerze, w każdym punkcie przedszkolnym, jak i w żłobku, mamy wolne miejsca.
Czyli są wolne moce przerobowe, mówiąc kolokwialnie, tak?
Tak, tak, tak. Tylko też wiemy, że tych dzieci jest więcej na terenie gminy, ale jednak ta niezastąpiona instytucja, babcia, także się spełnia.
Do tego wrócimy. Leszek Kuliński.
Tak, to tak, taka stymulacja też powinna być ze strony samorządu i my to czynimy już od 10 lat praktycznie, bo mówimy o żłobkach, to u nas żłobki funkcjonują od 8 lat. Finansujemy nawet pobyt dzieci w żłobkach z budżetu gminy. Jeżeli chodzi o przedszkola, to tak samo w każdej szkole na terenie gminy Kobylnica, w miejscach odległych również znajdują się punkty, znaczy oddziały przedszkolne od trzeciego roku życia. Patrzymy również z punktu widzenia naszego, dlatego że dziecko będące już w przedszkolu w szkole, w tej szkole pozostanie. Będzie chciało chodzić, bo się przygotuje do tej szkoły i będzie w tym miejscu przez dłuższy okres czasu. W przedszkolach na terenie gminy Kobylnica oraz tych przedszkoli, które są w szkołach, jest 300 miejsc, z tego jest około setka miejsc wolnych. Także każda matka, która ma wolę i chęć, może taką decyzję podjąć. Karta Dużej Rodziny, polityka senioralna. Co prawda mówi się, że to jest senior, to niekoniecznie z dzieckiem związany jest, ale senior też jest z tym związany, bo trzeba dać wszystkim ludziom, i tym małym, jak i tym dużym, odpowiednią rozrywkę i przez to lepiej się funkcjonuje na terenie gminy. Ale też ważną rzeczą jest budownictwo mieszkaniowe. Nie tylko to samorządowe, ale również budownictwo mieszkaniowe prowadzone przez różne instytucje, przez deweloperów. Na dzień dzisiejszy buduje się 300 lokali mieszkalnych w samej Kobylnicy, Bolesławicach i Wiźnie. I tam praktycznie osiedlą się młodzi mieszkańcy z regionu Słupskiego, czy nawet spoza Słupska. Bo mogę podać przykład. W tym roku mieliśmy jednego emigranta z Australii. Także, ale to też za drugą stroną, za drugą połówką
wrócił
do Polski.
Jak globalną wioską.
Także jest mnóstwo takich możliwości, które sprzyjają temu, żeby się rozwijać.
Ale z dziećmi, czy to już na emeryturę?
Właśnie to dopiero będą dzieci z tego tytułu.
No proszę bardzo. W Polsce niestety, może niestety, a może niestety, teraz to Maciej Maraszkiewicz skomentuje, gwałtownie rośnie wiek pań, które decydują się na posiadanie dziecka. W latach 90. najwięcej kobiet rodziło w wieku 20-24 lat. Potem to przeszło do grupy 25-29. A teraz też bardzo rośnie płodność kobiet, czy też dzietność kobiet w wieku 30 i 34 lat. Dlaczego tak mocno odkładamy te decyzje o posiadaniu dzieci?
Jeszcze, zanim odpowiem na to, jeszcze powiem taką ciekawostkę, że w latach 2004-2009 była liczba wzrost urodzeń i były to tak zwane urodzenia odłożone. Czyli kobiety później, tak jak pan redaktor tutaj, chcą urodzić to dziecko i w efekcie znacząco zwiększyła się liczba matek w wieku 30-40 lat. Dlaczego ten wiek się wydłuża? No to jest wiele czynników. No, po pierwsze, jeden z głównych takich czynników to jest fakt, że no, rynek też wymusza, że coraz więcej musimy i się uczyć, i zdobywać wykształcenie. I
dokształcać się, tak?
Tak, dokształcać i no, praktyka chociażby zawodowa. No, dawniej no, to wystarczyło chociażby czy kobieta, czy mężczyzna ukończona szkoła średnia i już można było odnaleźć się na rynku pracy. Dziś już wiemy, że nawet tytuł magistra, gdzie praktycznie wszyscy ten tytuł mogą zdobyć, nie gwarantuje zdobycia pracy, a więc młodzi ludzie podejmują kolejne studia. Gdzieś chcą na tym rynku się odnaleźć, więc powoduje to siłą rzeczy, że decyzja o zakładaniu rodziny i o dzieciach no, jest na później.
Ale to wynika
odłożona.
Z tego, że czujemy się trochę niepewnie, nasza sytuacja nie jest do końca ustabilizowana i czekamy,
To też, no, tak jak wcześniej powiedziałem, no, rozmawiam, akurat pracuję z młodymi ludźmi, no to dla nich jest ważna rodzina, żeby mieć rodzinę w przyszłości, ale stawiałem też na to, żeby mieć jednak tą stabilizację zawodową i takie poczucie, że mogą spokojnie rodzinę założyć. Nie? To jest bardzo ważne. No i nie ukrywajmy, no kobiety też, no dziś kobiety nie siedzą tak jak kiedyś w domu, gotują.
No i może bardzo dobrze.
I to jest bardzo dobre. Ja popieram, ja zawsze mówię młodym studentkom, między innymi mówię, drogie panie, zawsze zarabiajcie własne pieniądze, każdą złotówkę, nigdy nie bądźcie zależne od mężczyzny, tak? Miłość miłością, ale życie życiem, a szczególnie jak jesteście w pierwszej fazie zakochania, gdzie człowiek widzi drugą połówkę przez różowe okulary. Mówię, ta pierwsza faza zakochania zawsze mija i przychodzi życie i zawsze warto, żebyście miały też ustabilizowane życie zawodowe i zarabiały. Więc siłą rzeczy no, muszą dalej się kształcić, a ja widzę młodych ludzi, którzy na studiach podejmują już kolejne studia podyplomowe, nieraz mają po 2-3 etaty, żeby te gdzieś doświadczenie zawodowe zdobywać. No a tak jak sami mówią, no, na dzieci, na rodzinę przyjdzie czas.
Czy pieniądze i doświadczenie życiowe, czy stabilizacja zawodowa to najważniejsze, żeby posiadać dzieci i założyć rodzinę? O tym po 9:30, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk.
Radio Gdańsk jeszcze bliżej Pomorza. W programie Nie Tylko Metropolia.
Za 27 minut godzina 10, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o demografii, czy czeka nas wyludnienie obszarów i tak już dziś mniej zamieszkałych, dlaczego Polacy mają tak mało dzieci i co samorządy mogą zrobić, by ten trend odwrócić. Nasi goście: Maciej Haberski, wiceburmistrz Kępic, Leszek Kuliński, wójt Kobylnicy, i socjolog Maciej Maraszkiewicz, Akademia Pomorska w Słupsku. Szacuje się, że żeby nastąpiła tak zwana zastępowalność pokoleń, to ta średnia dzietność w rodzinie czy związku powinna wynosić między 2,15 dziecka. Kiedy tak właściwie, panowie obserwujecie to na swoich terenach, kiedy tak właściwie kobiety decydują się na to, żeby mieć dziecko i założyć rodzinę? Od czego to waszym zdaniem zależy najczęściej?
Moim zdaniem tutaj są dwie zależności. Jeżeli chodzi tutaj, mogę podać przykład konkretny, jeżeli chodzi o współpracownicę. Jeżeli
w urzędzie,
w jednostkach naszych, jeżeli już otrzymują taką stabilizację, czytaj umowę na stałe,
o pracę,
to bardzo szybko się pojawiają gdzieś już ciąże. I wtedy ta kobieta, to co mówił tutaj kolega Maciej wcześniej, no ma już jakąś stabilizację, tak? Tą zawodową.
Czyli jednak sporo zależy od samorządu.
Tak, tak, ale no nie tylko.
Nie
tak,
wszystkich możecie zatrudnić, to też
nie,
prawda.
Nie, to też, ale z drugiej strony zauważyliśmy inny trend. Jeżeli my zaczęliśmy przez ostatnie lata bardzo dużo pozyskiwać środków na budowę, kupno mieszkań komunalnych i tego typu podobnych, i jeżeli też takie młode osoby, na przykład posiadające jedno dziecko, otrzymują mieszkanie, kolejne z listy, też się pojawiają dzieci. Bo do tej pory to jest logiczne, jeżeli mieszkali gdzieś u teściów, gdzieś na wynajętym jednym pokoiku, z jednym lub wcale dziecka nie posiadali, to też ta stabilizacja, może w tym wypadku nie finansowa, mieszkaniowa, także daje tego typu efekty. I jak najbardziej powinniśmy jako samorządy wspierać właśnie budownictwo,
I zatrudniać.
I zatrudniać może nie my, też możemy pośrednio. Szereg projektów realizowaliśmy dla osób przed 30 rokiem życia i nie tylko, dających możliwość zatrudnienia lub samozatrudnienia. I powiem szczerze, no też ma to jakiś impuls na zakładanie już rodziny, jeżeli mają też stabilizację zawodową. Nie musi ona być w urzędzie.
Leszek Kuliński, jak pan podpisuje stałą umowę o pracę z nową pracownicą, to wie pan, że w krótkim okresie czasu to pan się cieszy, czy pan się martwi, że będzie w ciąży?
Cieszę się, dlatego że przybywa nam kolejnych mieszkańców, bo z reguły to są i moi pracownicy, tak, to są mieszkańcy gminy Kobylnica w dużej mierze. Mogę ze swojego doświadczenia 18-letniego, bo już tyle sprawuję urząd wójta, powiedzieć tak, że kadra praktycznie się zmieniła, odmłodziła się załoga, średni wiek obecnie jest 35 lat w urzędzie. Wszyscy prawie mają wykształcenie wyższe i w tym urzędzie, co prawda nie ja wychowywałem, ale moje pracownice, a nawet powiem, u nas są związki małżeńskie pomiędzy pracownikami, którzy przychodzi do urzędu, są również w związku małżeńskim, to urodziło się około ponad 30 dzieci, także to jest dość duża liczba i rzeczywiście podzielam pogląd mojego kolegi, że w dużej mierze to polega na tym, że zawieramy umowę, jest kolejna umowa, ale ja też mówię, że teraz na to jest czas. No przecież ja to przeszedłem już. Ja mam dorosłe córki, mam już wnuki, także mam to doświadczenie życiowe i uważam, że nie można czekać na
dzieci. No dobrze, ale przychodzi młode małżeństwo i mówi, panie wójcie, no chcielibyśmy mieć dzieci, ale tak, no jeszcze nie mamy takiej pracy. Nie jesteśmy ustabilizowani zawodowo.
Nie jestem wszystkiego w stanie spełnić, wszystkich oczekiwań i staramy się realizować inwestycje w postaci budownictwa mieszkaniowego poprzez również te inwestycje deweloperskie, bo uzbrajamy tereny, pomagamy deweloperom, żeby przyspieszyć tempo realizacji. To, co mówiłem wcześniej o tych kilkuset nowych mieszkaniach, które budujemy na terenie gminy. Kolejny budynek mieszkalny komunalny będziemy budowali i będzie oddany na początku 2018, czyli kolejne młode małżeństwa będą mogły zamieszkać. Mamy listę osób potrzebujących te mieszkania i wiemy, że rzeczywiście z chwilą, kiedy jest ta stabilizacja, czyli jest odpowiednie wynagrodzenie, kiedy jest mieszkanie i kiedy jest również stała praca, to na pewno tych dzieci będzie zdecydowanie więcej.
A ile kosztuje takie mieszkanie w gminie dzisiaj komunalne? Jaki jest czynsz?
Komunalne mieszkanie, no to jest kwestia 200-250 zł. Komunalne.
Lokal wielkości?
A to są różne mieszkania, od 30 do 60 metrów kwadratowych. My mamy w zasobie około 120 lokali mieszkalnych i w tych mieszkaniach i mieszkają już osoby dojrzałe, dorosłe, seniorzy, ale mieszkają również też młode małżeństwo. No, zrealizowaliśmy inwestycje budownictwa socjalnego wpierw, 20 lokali mieszkalnych w Kwakowie. No teraz idziemy w kierunku już komunalnego, ponieważ nasze dochody wzrastają i trudno by było teraz znaleźć osoby, które mają ten dochód na mieszkanie socjalne. Dlatego idziemy w mieszkania komunalne. I to też zauważamy, a też jest tendencja taka, że dzietność wśród małżeństw jest w przypadku wyższego wykształcenia troszeczkę późniejsza niż w przypadku wykształcenia średniego. To jednak pewien etap został zakończony w przypadku ukończenia średniego wykształcenia i podejmują decyzję o tym, żeby związać się, zawrzeć związek małżeński i również mieć wspólnie dzieci. Jeżeli jest stabilizacja, jeżeli są odpowiednie programy, które realizuje gmina, jeżeli jest odpowiednia polityka socjalna w zakresie i przedszkoli, i żłobków, odpowiedniego kształcenia dzieci, stabilizacja i bezpieczeństwo dla tych młodych ludzi, bo powiem tak, patrząc na pokolenie tych młodych ludzi, 20-latków, a kiedy ja byłem 20-latkiem, czyli lat temu 30, ponad 30, to jest zupełnie inna sytuacja. Chyba jednak później dojrzewamy. Dojrzewamy do tego, żeby mieć dzieci, dojrzewamy do tego, żeby realizować się zawodowo i to, co wcześniej, o czym wcześniej mówiliśmy, to w wielu przypadkach przede wszystkim to osiągnięcie pewnego celu, osiągnięcie pewnej marki, tak, i osiągnięcie pewnego poziomu finansowego. Dopiero wtedy podejmujemy decyzję.
Czyli bardziej samorealizacja?
Tak, bardziej samorealizacja. I to też dostrzegamy u nas, nawet w naszej firmie, też czy w naszych jednostkach podległych, czy w instytucjach. Rozmawiam również z przedsiębiorcami. To jest taka sama sytuacja. Tam, gdzie pracują kobiety, to mężczyźni może troszeczkę inaczej na to spoglądają, ale kobiety chciałyby osiągnąć pewien sukces, pewien cel zrealizować, żeby być samodzielne, żeby nie być uzależnione od swojego partnera życiowego, i to też jest chyba istotna rzecz. I tak może... dostrzegam, jak niejednokrotnie w sprawach socjalnych zastanawiamy się i panie wypełniają formularze dotyczące uzyskania tam dochodów przez małżonków, to patrzymy, że chyba jednak coraz więcej kobiety coraz lepiej zarabiają.
No i bardzo dobrze. A może też jest tak, że jesteśmy troszeczkę coraz bardziej wygodni, że to samorealizacja, trochę spędzenie wolnego czasu i samorealizacja jest trochę ważniejsza niż posiadanie dzieci. Jak to jest, Maciej Markiewicz?
Znaczy, jeżeli spojrzymy na badania wcześniej, na początku audycji, troszeczkę o nich wspomniałem, no to najważniejsze wartości w życiu, no to wskazuję, że zdrowie, rodzina, miłość, no ale później jest jednak to poczucie stabilizacji, praca zawodowa i pieniądze. Jeżeli chodzi o płeć, no to kobiety wskazują, że bardzo ważne jest poczucie stabilizacji, to co tutaj panowie powiedzieli. Niezależnie od wieku wskazujemy jednak, że ta rodzina jest bardzo ważna, najważniejsza, i zdrowie, no ale jednak te pieniądze, praca zawodowa i ta stabilizacja również jest takim czynnikiem, który powoduje to, że później zakładamy te rodziny, no i kobiety chcą mieć dzieci, co tu pan wójt wspomniał o tym, że kobiety też chcą się realizować, czyli też jest najpierw taka jak gdyby spełnienie zawodowe, a dopiero później poświęcenie czas dla rodziny, dlatego ten wiek kobiet, które mają dzieci, zaczyna się przesuwać. I znowu wrócę do moich studentek. Ja widzę, jak one podejmują różne prace, mają nieraz już po dwa etaty, po dwa kierunki studiów.
I na dzieci, rodzinę po prostu już nie ma czasu.
Na rodzinę nie ma czasu, ale też na razie nie ma finansów, no bo wszystkie umowy, które mają, no to zazwyczaj jest na czas określony, jest to no takie umowy niepewne. Gdzieś chcą pokazać na rynku, że są warte tego, żeby je zatrudnić. I rzeczywiście jest tutaj ta realizacja i to spełnienie zawodowe. No a tak jak mówią, na dzieci przyjdzie czas później. Ja tego nie krytykuję, bo ja też i troszeczkę rozumiem, że no, nie sztuką jest założyć rodzinę i mieć dzieci, tylko sztuką jest później je dobrze wychować, no i zapewnić jakiś poziom materialny tej rodzinie, żeby nie martwić się od miesiąca do miesiąca, za co trzeba żyć. A pamiętajmy, rynek jest coraz bardziej wymagający. No dziś pracodawca wymaga od młodego człowieka, żeby już nie tylko miał wyższe wykształcenie, ale znał super języki, najlepiej 2 albo 3 języki, miał już doświadczenie zawodowe.
No jest najlepiej pytanie, w wieku 25 lat, 15-letnie.
No to jest pytanie, kiedy to młode kobiety, czy nawet mężczyźni mają to zdobywać. No ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że młoda dziewczyna studiuje na 2 kierunkach, nagle zajmuje się jeszcze dziećmi, zajmuje się domem i jeszcze gdzieś w międzyczasie, nie wiem, może w godzinach rannych albo nocnych zdobywa jakieś doświadczenie zawodowe w jakichś firmach. To jest po prostu trudne do...
No niestety, doba ma tylko 24 godziny.
Doba ma tylko 24
godziny. SMS od państwa, jeżeli panowie pozwolicie. Takie SMS: narody, które się nie krzyżują z innymi nacjami, zanikają biologicznie. Szwedzi już to przerobili i dlatego świadomie wpuszczają obce i witalne z wigorem nacje. Podpisał ktoś z Zydby. Dzień dobry, dzieci jest mało, też nie mam dzieci z wyboru. Jestem epileptykiem z wadą wymowy. Kobiety takich jak ja omijają z daleka. I kolejny SMS. Czy ciągła zastępowalność pokoleń nie doprowadzi do przeludnienia i pogorszenia jakości życia? 603-06-0606. Panowie, a ja samorządowców chciałem zapytać, bo ta coraz mniejsza liczba mieszkańców też powoduje do tego, że coraz mniej pieniędzy może w efekcie gdzieś tam w przyszłości wpływać do budżetów, a ten majątek gminy, który trzeba, tą infrastrukturę, którą trzeba utrzymywać, no jednak kosztuje. Jak panowie przewidujecie, jak to się może utrzymać? To będzie oznaczało wzrost podatków dla tych, którzy dzisiaj już mieszkają? Leszek Kuliński.
Znaczy, ja nie mam tego problemu, dlatego że u nas jest liczba ludności wzrasta systematycznie i spodziewamy się, że w roku 2020 na terenie gminy Kobylnica będzie mieszkało około 3000 więcej mieszkańców niż dzisiaj. Dzisiaj mogę powiedzieć tak, w roku 2005 na terenie gminy mieszkało 8500 mieszkańców, teraz mieszka w gminie 11700 mieszkańców. Także ta tendencja wzrostowa jest cały czas i jest to pozytywne. Jest to grupa ludzi młodych, która jest grupą,
rozwojową.
Albo wchodzi w rynek pracy, albo jest na rynku pracy. A nawet ten przykład mówiący o budżecie gminy. W budżecie gminy mamy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli tak zwanym PIT-ie. Te 37 około 37 zł od każdej stówki, od każdego naszego mieszkańca, od każdego podatku, on wzrasta. Corocznie nam przybywa około 1,5 miliona złotych dochodów z tego tytułu. Także świadczy to o tym, że ludzie coraz lepiej zarabiają, świadczy to o tym, że coraz więcej ludzi pracuje, czyli ta tendencja przemieszczania się mieszkańców i zasiedlania się naszej gminy powoduje to, że przybywa nam pieniędzy i przybywa nam tych pieniędzy na podstawowe inwestycje. Co też przekłada się na budowę. Budujemy dużo dróg i dużo pieniędzy. 27 milionów na inwestycje, to przypuszczam, że w regionie słupskim jest to dość spora kwota pieniędzy, porównując nawet do miasta, czy do powiatu, czy do innych gmin sąsiednich. Możemy się porównywać do gminy Słupsk proporcjonalnie, choć tam jest około 16 czy 17 tysięcy mieszkańców. Także ja nie obawiam się, żeby nam ubywało mieszkańców, żeby nam ubywało środków finansowych. Jestem przekonany, że ta tendencja będzie wzrostowa i chyba jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która myśli o budowie pawilonów szkolnych po to, żeby zabezpieczyć potrzeby tych dzieci. My dzisiaj już się borykamy z problemem, pomimo tego, że szkoła została wybudowana 10 lat temu, kiedy analizowałem tendencje wzrostowe w roku 2002, kiedy przymierzaliśmy się do budowy zespołu szkół samorządowych w Kobylnicy, to spodziewaliśmy się, że tą tendencję osiągniemy w 2025 roku. Tą, co dzisiaj mamy. Takie były przeliczenia. A dzisiaj liczymy, że w tej szkole, której się uczy dzisiaj 700 dzieciaków, w 2022-2023 będzie 1200.
Także no tutaj jest pan w szczęśliwej sytuacji. A jak w Kępicach?
Jeżeli chodzi, na pewno nie jest taki przyrost. Ale jeżeli chodzi o utrzymanie, nie ma takiej możliwości, żeby wzrastały różnego rodzaju podatki, opłaty z tego tytułu, gdyż też pamiętajmy, że ciągłe inwestycje, które są pokładane, są to także inwestycje, które mają przynosić oszczędności. Na przykład już w tym roku, najbliższym 2017, będziemy mieli z termą modernizowane wszystkie budynki użyteczności publicznej. Mhm. To są koszty stałe, które nam odchodzą. Jeżeli chodzi o same utrzymanie także szkół, tutaj możemy naprawdę, bardzo dobre mamy wyniki, jeżeli chodzi o subwencje, tak? Subwencja niemalże w całości nam w tym roku minionym pokryła zapotrzebowanie nasze, a reforma, która ma nastąpić teraz, to zapewne tylko jeden budynek, gdzie było samo gimnazjum, zostanie przeznaczony na inne cele, na które mamy już parę pomysłów, a szkoły, które były do tej pory zespołami, staną się szkołami powszechnymi, a tamto wręcz by nam brakowało oddziałów, nawet w dwóch przypadkach.
Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszej połowie 2016 roku na świat w Polsce przyszło 191 tysięcy dzieci, to oznacza wzrost o 10 tysięcy w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jest też więcej małżeństw. Wzrost znaczący, bo w pierwszej połowie 2015 roku liczba świeżo zawieranych małżeństw wynosiła 68 tysięcy 800, a teraz w pierwszej połowie 2016 mamy 74 tysiące małżeństw. Dobrym sygnałem jest też to, że spada liczba orzeczonych rozwodów. 32,5 tysiąca w tym roku, przed rokiem 35 tysięcy 900 rozwodów. Panowie, czy 500+, program 500+, miał tu jeszcze jakieś znaczenie dla dzietności, czy to jeszcze jest za wcześnie i nie można tego łączyć, pan Leszek Kuliński?
Te oceny dopiero mogą nastąpić, myślę, za 2 lata. To najwcześniej, z uwagi na to, że patrząc na sytuację w gminie Kobylnica i patrząc na ilość urodzeń, nie mamy takiego obrazu. I myślę, że te pieniądze były niezbędne i potrzebne dla wszystkich tych, którzy żyli poniżej tej kreski tak zwanej. One pomogły tym ludziom na kształcenie dzieci, na podwyższanie kwalifikacji, bo sporo tych pieniędzy z naszej wiedzy zostało wydawanych również na to, żeby zabezpieczyć te podstawowe potrzeby, ale również na to, żeby ulokować dobrze te pieniądze, czyli nawet na zakup lokali mieszkalnych, bo wiemy o tym, że część ludzi podjęła decyzję o tym, że mając stabilne 500+, choć nie wiadomo, jak to się dalej potoczy, bo na razie mamy tą stabilizację do końca października 2017 roku, ale biorą ludzie kredyty po to, żeby z tych 500+ spłacać. I mają, jeżeli mają tą gwarancję, a gwarancja jest pewnie na wiele, wiele lat, to będzie to możliwe, żeby uzyskali to mieszkanie, dokształcili, podwyższyli swoje kwalifikacje, swoich dzieci kwalifikacje przede wszystkim, bo na to jest to powinno być wydawane, czyli języki.
I tak jest wydawane z pana rozpoznania sytuacji
tak,
w gminie?
To trudno ocenić, bo nie każdy chce oficjalnie mówić, ale z kręgu moich znajomych, z kręgu ludzi, którzy, z którymi mamy kontakt, moi pracownicy mają kontakt, z reguły to właśnie to wydaje się na podwyższanie kwalifikacji swoich dzieci, podwyższanie tych standardów życiowych i dla dzieci, jak i również dla całej rodziny. No co powoduje to, że pewnie będzie się lepiej żyło, ale mówię, ocena sytuacji 500+ będzie mogła nastąpić dopiero za 2 lata.
Maciej Haberski, dla pana to jest bardziej program demograficzny 500+, czy socjalny?
Zdecydowanie socjalny, zdecydowanie, bo uważam tak samo jak kolega, że o efektach będziemy mówić za jakiś czas, a to, co nastąpiło teraz, bo w gminie Kępice, jak wspomniałem, także nastąpił wzrost urodzeń, ale to się składa, to jest wypadkowa wielu, tak? Tych mieszkań, o których mówiłem, zostało danych ponad, na terenie naszej gminy ponad 40 mieszkań, tak? Tak więc to też miało swój udział w tym. Wiele osób założyło własne te działalności, o czym mówiłem, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli mówimy o programie, chciałbym o nim powiedzieć, że on będzie, że ten program jest demograficzny, ale jak mówię, to będziemy mogli powiedzieć dopiero za lat parę. Bo podobnie było z Becikowym, nie wiem, czy pamiętacie. Gdy się pojawiło, też był taki, nagle był wzrost paru promili narodzeń i za chwilę jednak to
stabilizacja,
spadło,
tak?
Spadło do poprzedniego.
Maciej Maraszkiewicz.
No, nie ulega wątpliwości, że program 500+ był potrzebny, jest potrzebny. Jak każdy program ma swoje zalety i wady, ale o efektach jego tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć za kilka lat. Czy on się przyczynił chociażby do wzrostu urodzeń, czy też nie, aczkolwiek to też będzie trudno określić, czy akurat ten program tylko do tego się przyczynił. Tu wcześniej pan redaktor wspomniał o tych małżeństwach, że jest wzrost tych zawieranych małżeństw, no to też trzeba się cieszyć, ponieważ dane pokazują, że do tej pory jak gdyby spadek zawieranych małżeństw i wzrost rozwodów, więc może w końcu odwróci się tendencja, że będzie wzrost tych małżeństw i spadek rozwodów, czego bym wszystkim życzył. No nowy rok już, bo to chyba już można powiedzieć.
Rozmawialiśmy o pieniądzach. Znalazłem takie dane, że wychowanie, wykształcenie jednego dziecka kosztuje 180 tysięcy złotych, dwójki 270, trójki prawie 350 tysięcy złotych. Pan Leszek Kuliński mówił, że zna dane dużo, dużo mniej optymistyczne, że to jest dużo droższe.
Tak? One są optymistyczne z tym, że te dane mówią o wykształceniu również dzieci, czyli od tak. 0 do 25 roku życia. To jest kwota 550 tysięcy.
No studia mało nie kosztują.
Tak, tylko że my inwestujemy swoje dzieci, żeby one zadbały na starość i chyba nam przede wszystkim o to chodzi. No ja jestem, no myślę też doświadczonym, ponieważ mam dwie córki w wieku 35-33 lat, czyli one mają już swój wiek. Jestem tak samo dziadkiem, czyli już to kolejne pokolenie mojej rodziny rośnie i jestem przekonany, że ono dalej będzie rosło, że tych dzieci nam przybędzie również w mojej rodzinie, bo zmierzamy w tendencji, którą miałem w rodzinie, czyli 2+2, no powinno być 2+5, ale nawet 2+3. No, ale ja... Tak to uznaliśmy i myślę, że tutaj się ta tendencja
aż
będzie u nas też.
Takim optymistą pan nie jest, tak?
Jestem optymistą i też tego życzę sobie, jak i swoim mieszkańcom na rok 2017, żeby wszystko się poukładało pomyślnie.
Jasne. Przyszły te SMS. Nie ma to jak dyskusja panów o kobietach. 603-06-06-06. Ja tylko przypomnę, że zapraszaliśmy burmistrz Kępic Magdaleny Gryka, ale dzisiaj ma sesję i obowiązki i przysłała zastępcę. W zastępstwie zastępcę. I jeszcze chciałem panu zapytać o jedną rzecz, bo to też wydaje się mieć wpływ na to, czy kobiety chcą mieć dzieci. Łączna kwota zaległości finansowych rodziców względem swoich dzieci wynosi obecnie ponad 271 milionów złotych. Chodzi o zaległości alimentacyjne. Jak informuje Polska The Times, rekordzistą niechlubnym rankingu zaległości jest mieszkaniec województwa podlaskiego, który zalega z wypłatą kwoty prawie 400 tysięcy złotych. Rząd planuje zmiany dotyczące niesumiennych rodziców i chce wprowadzić dla nich elektroniczny dozór. Jak wynika ze statystyk podawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, aż 80% wszystkich osób, którym zasądzono płacenie alimentów, nie robi tego, wymigując się na różne sposoby. Niestety, panowie, niemal 100% tych osób to są panowie, czyli my. Czy coś tutaj można robić? Czy to jest taki, panu zdaniem, też element, który może no niestety odstraszać kobiety od tego, żeby mieć dzieci, bo potem to są kłopoty.
Kiedy ma się dzieci, znaczy kiedy chce się mieć dzieci, się nad tym zastanawia, co będzie później. Z reguły to jest tak, że podejmuje się decyzje, te decyzje są podejmowane jako ważne decyzje w życiu, z miłości przede wszystkim i nikt nie zastanawia się nad tym, czy będę miał to dziecko alimenty, czy nie. Druga sprawa, że w wielu chyba przypadkach kobiety nie, znaczy są te pieniądze potrzebne, ale nawet niektóre kobiety, gdy zaistnieją te problemy tych alimentów, nie domagają się aż tak drastycznie, bowiem starają się same utrzymać. Dzisiaj miałem nawet taką rozmowę u siebie w pracy, że pracodawcy szukają kobiet, które są samotne, znaczy samotnie wychowujące dzieci, są samodzielne, ponieważ te kobiety szybciej się przystosowują do otoczenia i szybciej ogarniają temat. Nawet lepiej niż mężczyźni ogarniają.
Ale ta statystyka jest no, mało optymistyczna, bo kwota jest bardzo wysoka, 271 milionów złotych i 80% skazanych, nierealizujących.
Ośrodki pomocy społecznej w gminach realizują tą rzecz i my mamy doświadczenie rzeczywiście, że w wielu przypadkach mężczyźni unikają, pomimo tego, że mają dochody. Ale zapominają o tym, że te dzieci są również cząstką ich i oni powinni te dzieci utrzymywać i przez wiele lat tego nie czynią.
A w panów opinii te nowe propozycje typu kara grzywny, chociaż ktoś nie płaci, to wydaje się to troszeczkę bezsensowne. Będzie mógł sąd również ograniczyć lub pozbawić wolności rodzica, nakazując wstrzymanie się od kontaktów, ale też dozór elektroniczny, czyli ta tak zwana obrączka na nodze. Czy to są sposoby, które mogą tę sytuację poprawić, Maciej Haberski?
Moim zdaniem tutaj najważniejsza była ta nieunikalność tej kary. Bo teraz też mamy różnego rodzaju instrumenty.
Jest, no ale wiemy, że dla przestępców, dla skazanych często brakuje miejsc w zakładach karnych, dla tak zwanych alimenciarzy również.
Dokładnie, ale teraz też mamy na przykład ten instrument, że prawo jazdy są pozbawiani, tak? Alimenciarze.
A dlaczego nie karty wędkarskiej?
To wydaje się trochę absurdalny pomysł, szczerze mówiąc.
Ale jeżeli taki ktoś, bo to zazwyczaj pracują na czarno, nie oszukujmy się. I to prawo jazdy jest niezbędne mu, także. Tak więc naprawdę, moim zdaniem to
może jeżeli dolegliwe, było, tak?
Tak, że byłoby dolegliwe, bo nie mówię o odsetku tych, którzy nie płacili, nie płacą i nie będą płacić, tak, bo wybrali inną drogę życia, całkowicie inną, ale gro tych, którzy się ukrywają, naprawdę ukrywają, moim zdaniem będzie to bat jeszcze większy na nich, tylko żeby zaraz nie unikali tego jak do tej pory.
Wyrok taki, który będzie powodował, że będą wykonywali pracę społeczną na rzecz gminy, na rzecz samorządu, na rzecz mieszkańców.
W kamizelce.
I to jest chyba dobre, bo ja mam doświadczenie z racji tego, że pracują u nas skazani i też między innymi skazani za alimenty z tego zakładu karnego półwolnościowego ZUSKi, gdzie są też, tam są te drobne przestępstwa, ale również ci, którzy jeździli tam gdzieś po pijanemu, czy również byli skazani za niepłacenie alimentów. I to jest dla nich najlepsza kara. A najlepsza kara jeszcze taka, jeżeli to jest mieszkaniec gminy Kobylnica i rzeczywiście...
I wszyscy widzą, że zamiata, tak?
Tak jest, między innymi. Znaczy nie jest to, znaczy tak proszę tego nie rozumować, że zamiata na ulicy to jest ta zła robota. To jest robota, którą
bardzo
każdy...
Potrzebna
dla wszystkich, tylko że on robi ją społecznie, ale też za karę. Za to, że wykonał, znaczy nie płacił alimentów i musi teraz ponieść tego konsekwencje. Tylko nie wszystkich to dosięga. Kara musi być nieuchronna, co powiedział pan burmistrz i nie może być inaczej. Jeżeli założymy bransoletkę, będzie nakaz pracy, to wtedy może inaczej się potoczy, bo inaczej tego nie widzę.
A co o tym powie socjolog Maciej Maraszkiewicz?
Jeszcze może w takiej kamizelce, żeby wykonywał...
A to nie będzie takie już piętnowanie?
Może i będzie, może będzie taka presja społeczna, ale może to zachęci do tego, żeby płacić te alimenty. Ja sobie nie wyobrażam, jak ojciec może nie płacić na własne dziecko. Przecież te pieniądze są dla dziecka, na jego wykształcenie, na jego lepsze życie, na lepszy jego start. Więc może takie prace społeczne i presja społeczna spowoduje to, że zaczną płacić. Ja uważam, że każda forma kary może się przyczynić do tego, że te alimenty zaczną być płacone, no bo to jest wstyd dla nas, dla mężczyzn, że tak po prostu inni się zachowują w stosunku do własnych dzieci.
Dziękuję panom bardzo za tą dyskusję. Dziś o demografii. Naszymi gośćmi byli Maciej Haberski, wiceburmistrz Kępic, Leszek Kuliński, wójt Kobylnicy i socjolog Maciej Maraszkiewicz z Akademii Pomorskiej w Słupsku. To był program Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Za uwagę dziękuję. Przemek Woś.
Dziękujemy.